nie, nie, to nie moje powołanie, przepraszam bardzo. Moja żona w domu śpiewa i tutaj śpiewa, ale ja nie śpiewam. Ja wolę zwiastować. A mogę zwiastować? Tak? Ostatnio dużo mówimy o głodzie i pragnieniu Boga. Tylko ciągłe pragnienie, ciągły apetyt na Boga doprowadzają człowieka do duchowego wzrostu, do duchowego rozwoju, pozwalają mu doświadczać realności Boga. Gdy deficyt głodu, tego duchowego głodu zostaje zaspokojony, gdy regularnie odżywiamy się, a wierzę, że to zaczęliście robić, z niektórymi z was rozmawiam i mówicie o tym, zaczynacie regularnie czytać Słowo, spędzać czas w modlitwie, z młodzieżą też na naszych spotkaniach o tym mówimy, zachęcamy się do tego, aby trwać regularnie w Bogu, by mieć z Nim regularną, systematyczną społeczność i gdy ten deficyt głodu zostaje zaspokojony, wtedy następuje tak zwany głód jakościowy. Zaczynamy delektować się Bogiem, zaczynamy w Jego Słowie znajdować to, co jest takim deserem dla naszego wnętrza. Zaczynamy rozkoszować się tym, co Bóg do nas mówi. Ale najpierw musi być zaspokojony ten głód ilościowy, aby później mógł nastąpić ten głód jakościowy. Tydzień temu brat Grzegorz mówił o determinacji, o mocnym, całkowitym postawieniu na Boga. Boże Słowo mówi, że od czasów Jana Chrzciciela gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Gwałtownicy to ludzie, którym zależy, którzy chcą. Oni nie usiedzą w miejscu, ich nie zadawala to, co już osiągnęli. Ciągle szukają nowych wyzwań, ciągle szukają czegoś nowego. Nie poprzestają na tym, co mają, nie spoczywają na laurach. Tym charakteryzują się zdobywcy, odkrywcy, podróżnicy, może średniowieczni, piraci. To ludzie, których nie zadowalało to, co mieli. Oni szukali więcej. To tacy awanturnicy. Oni osiągali swoje cele, pragnienia, realizowali marzenia, osiągali wiele i stawali się z tego powodu sławni, bo nie zadowalało ich to, co było. Szukali nowych wyzwań. I dzisiaj chcę pokazać nam jednego z takich bożych awanturników. Zabił człowieka, bo bardzo pragnął służyć Bogu. Potem, gdy odebrał od Boga powołanie, był na tyle odważny, żeby pójść w nieznane. Gdyby jeszcze poszedł sam, byłoby okej. Ale Pan mógł mówi, ale weźmiesz trochę mały tłum ze sobą. Ten mały tłum to kilkaset tysięcy samych mężczyzn plus kobiety i dzieci. Chcę dzisiaj mówić o Mojżeszu. I chciałbym przeanalizować dwa rozdziały z drugiej księgi Mojżeszowej, 33 i 34 rozdział. Naród izraelski wyszedł z Egiptu. Chwalebnie doświadczył Boga. W cudowny sposób Bóg przeprowadził ich suchą nogą przez morze. Gdy Faraon się zbliżał, gdy myśleli, że koniec z nimi, następuje cudowne uwolnienie. Gdy wyszli, idą dalej, gdy zabrakło im wody, Bóg w cudowny sposób daje im zaopatrzenie. Widzą w namacalny sposób Boga w działaniu. I idą dalej, ale wiemy, że zaczynają postękiwać, narzekać, ciągle im pod górkę, ciągle nie tak. Mojżesz musi się zmagać. I dochodzimy do 33 rozdziału, gdy naród jest w drodze, jest w pielgrzymce do ziemi obiecanej. I 5 werset. Bóg mówi: powiedz do synów izraelskich, jesteście ludem twardego karku. Jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. Bóg, patrząc na postawę narodu izraelskiego, mówi: chciałbym iść osobiście z wami. Chciałbym wam przewodniczyć, bo ja wam dałem obietnicę, że dojdziecie do ziemi obiecanej. Ale nie mogę, bo wasza postawa mnie irytuje. Mógłbym was za to ukarać, nawet mówi zabić.
I tu mówimy o Bożej świętości, o Bożej naturze, Bożym charakterze, którego już Mojżesz i naród izraelski doświadczyli. Bóg mówi, gdyby moja świętość poszła między wami, a wy byście mieli postawę ludzi twardego karku, zatwardziałych serc, to biada wam. Dlatego będę symbolicznie z wami poprzez słup ognia, obłoku, i gdy moja chwała będzie stępowała, to będziecie wiedzieć, że to ja. Nie mogę iść z wami. Mówi, zdejmijcie teraz z siebie wszystkie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. Innymi słowy, Bóg mówi, próbujecie nadrobić, ale mnie to nie zadawala. Zdejmijcie wasze ozdoby. Zastanowię się dalej, co począć z wami, jakie plany będę miał dalej do was. Przekładając to na nasze życie, co może być naszą ozdobą? Mówimy o duchowych ozdobach, które czasami próbujemy przed Bogiem ubrać, żeby bardziej podobać się Bogu. Taką duchową ozdobą może być własna sprawiedliwość. Kiedy nawróciłem się i stałem się dzieckiem Bożym, to tak naprawdę nie musiałem się nawracać. Tylko dlatego, że Boże Słowo kazało, to tak zrobiłem, ale ja przecież w własnej sprawiedliwości byłem super gościem. Ja w zasadzie nie potrzebowałem Jezusa, bo po co mi, jak ja żyłem zawsze świętym życiem, nikogo nie zabiłem, nie kłamię i wiele, wiele rzeczy nie robię, a więc ja mam własną sprawiedliwość. Taką ozdobą, którą możemy mieć przed Bogiem, to uczynki naszego ciała. Boże Słowo mówi, że duch sprzeciwia się ciału, ciało jest przeciwko duchowi. I czasami ciałem próbujemy zaimponować Panu Bogu i w ciele Jemu służyć. Przed chwilą słyszeliśmy, że nasza duchowa służba polega na składaniu swojego ciała w ofierze, oddaniu. Ale czasami próbujemy, aby tym ciałem Bogu zaimponować. I zamiast złożyć się na ofiarę, to my chcemy zaimponować Panu Bogu. Wkładamy ozdobę. Taką ozdobą może być religijność, forma, coś, co na zewnątrz próbujemy zrobić, bez wewnętrznego przeżycia. Taka zewnętrzność, dobre wrażenie, a więc pokazanie, że tak naprawdę, choć tyle nie jestem wart, to jestem wart, Panie Boże. I wobec oczywiście innych was. Ja się pokażę. Ja będę najgłośniej śpiewał. Ale nie mogę, bo mnie żona strofuje. Chciałbym, ale ja muszę trzymać się melodii muszę się trzymać. Wiecie, dobrą ilustracją tego, że chcielibyśmy wywrzeć dobre wrażenie, tymi ozdobami zaimponować, jest taki ptak, paw. W rzeczywistości on wygląda tak, jakbyś Samuelu mógł włączyć. To jest paw. Fajny ptak, nieprawdaż? Ale gdy chce zaimponować, to co robi? Co robi? Zobaczcie. Mały ptak. Ale nagle, jak chce zaimponować innym, to pokazuje wszystkie swoje ozdoby, które ma. Puszy się. Puszy się. W rzeczywistości mały ptak, a nagle potężny się nam wydaje. Mówimy dumny jak paw. Ja chcę pokazać, jaki to ja jestem. Ja jestem jak paw. Choć w rzeczywistości malutki, ale gdy chcę się pokazać, on się chce pokazać i samicom, którym chce zaimponować, i samcom, których chce odgonić. My wobec innych próbujemy zaimponować i włożyć te ozdoby i pokazać, my jesteśmy jak ten paw, zrobić wrażenie. Wydaje się, że jestem większy niż naprawdę jestem. To jest jedna z ozdób. Ozdobą także może być poczucie wyższości lub lepszości. Panie Boże, ja dłużej się modlę, mniej grzeszę, więcej daję, jestem bardziej hojny. Popatrz, jaki jestem wspaniały, że takiego mnie stworzyłeś, to jest niesamowite. Jestem sam pod wrażeniem i myślę, że ty też jesteś pod wrażeniem. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Faryzeusz i celnik. I Pan Jezus powiedział tę przypowieść po to, aby pokazać nam właśnie postawę, jaką przyjmujemy. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 9 werset. Powiedział do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwoje ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Faryzeusz stanął i tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też tak jako ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. Wow, byśmy powiedzieli. Szkoda, że tu nie mogło być. Taki wykrzyknik powinien być. Wow, super człowiek. Ale on pokładał ufność w sobie samym. On traktował się lepiej niż inny. I to może być też ozdobą. Apostoł Paweł daje nam przykład tego, gdy w liście do Filipian mówi o sobie. Mówi o pokładaniu ufności w ciele. I mówi: my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu, chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja, mówi Paweł, mógłbym pokładać ufność w ciele. Tym bardziej ja mógłbym pokładać, mówi. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Paweł mógłby te wszystkie ozdoby ubrać i powiedzieć, jeśli zaczynamy się licytować, kto mógłby w ciele pokładać ufność i pokazać swoją wyższą wartość, swoją lepszość duchową, to ja was wszystkich przebijam. Ósmego dnia zostałem obrzezany i to była najdokładniejsza data. Nie zawsze się tak zdarzało. Częściej się spóźniano z tym. On ósmego dnia, tak jak zakon nakazywał, został obrzezany. On mówi o sobie, że jest z rodu izraelskiego, potomek patriarchy starotestamentowego, z pokolenia Beniaminowego, z którego wywodzi się pierwszy król, Saul. A więc ja jestem z rodu królewskiego. Hebrajczykiem, wychowany ściśle, rodowód mam hebrajski. Faryzeusz, to znaczy oddzielony, wykształcony, przygotowany. Skończyłem dzisiejszy Harvard. Jestem idealnie przygotowany. Nie przebijecie mi waszymi uczelniami w Głogowie, we Wrocławiu, czy może ktoś tam w Poznaniu. Co to jest? To jest nic. Ja Harvard skończyłem. Ja u Gamaliela się uczyłem, najlepszego rabina na wtedy. I co? Jestem gorliwy. Jestem gwałtownikiem i awanturnikiem. Gdzie się coś działo, ja tam byłem. Kiedy Kościół trzeba było prześladować, ja pierwszy jechałem do Damaszku. Co do zakonu, sprawiedliwy, bez nagany, legalista w każdej jocie. Idealnie. On mógł sobie wyciągać wszystkie te ozdoby. Jak na przykład taką. Trochę się pogięła. A ja nie będę ubierał. Moja sprawiedliwość. Albo beznagany człowiek. Nie będę przewijał już. Nie będę, dobra? Albo co jeszcze? O, jakiś łańcuszek. Co ja noszę w tych kieszeniach? Nie wiem. Albo sobie łańcuszek jakiś wezmę. A więc Hebrajczyk z Hebrajczyków. I moglibyśmy tak mówić. I następny kolczyk tu jakiś widzę jeszcze. Nasze ozdoby. A Paweł co mówi? Że to wszystko ze względu na Chrystusa uznaje za śmieci. To jest nic przed Bogiem. Możesz sobie mówić, kim jesteś. Przed Bogiem to są tylko ozdoby. Pan Bóg mówi, zdejmijcie swoje ozdoby. To nic. Na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Może na innych, super. Może jak ten pawberz wyglądał, wiesz, ktoś powie, wow, ale on jest. Pan Bóg mówi, mnie to nie interesuje. Ściągnijcie swoje ozdoby, a być może zastanowię się, co z wami zrobić. Co czytamy w 6 wierszu, wracając do 2 Księgi Mojżeszowej, 33 rozdział? I zdjęli synowie izraelscy swoje ozdoby od razu. Tylko zdali sobie sprawę, że tym Panu Bogu nie zaimponują. I Pan Bóg mówi, zdejmijcie, bo chcę coś zrobić, ale muszę się zastanowić, co z wami. To nie robi na Panu Bogu wrażenia. Na innych tak. Bo lubimy porównywać się z ludźmi, oceniać się, dorównywać i tak dalej. Bóg patrzy na wnętrze, Bóg patrzy na serce, Bóg patrzy na postawę człowieka. Ludzie podziwiają to, co na zewnątrz. Ubiór, ozdoby, fryzurę. Pana Boga interesuje nasze wnętrze i motywy, jakie nami kierują, aby się Jemu podobać. Dlatego też dalej, gdy czytamy ten rozdział, zamiast robienia wrażenia na Panu Bogu, Pan Bóg ceni coś innego. Czas, który z Nim spędzasz. 9 werset mówi nam o Mojżeszu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu. I Pan rozmawiał z Mojżeszem. 11 werset. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. To najważniejszy czas dla Boga. Czas na osobności. Gdy nikt Cię nie widzi, jak śpiewasz. Gdy nikt Cię nie widzi, jak się modlisz. Gdy nikt Cię nie widzi, jak wznosisz ręce, czy klęczysz przed Bogiem. Gdy nikt Cię nie widzi, jaką postawę przyjmujesz, co mówisz Bogu. Gdy nie ma nikogo, tylko Ty i Pan Bóg, nie masz komu zaimponować. Czterem ścianom. Jak wtedy zachowujesz się? Jaką postawę przyjmujesz? Bóg chce, abyśmy mieli taki czas na osobności, gdy nikt Cię nie widzi. I ta bliskość, ta intymność z Bogiem wskutek naszego przebywania pozwala nam widzieć, słyszeć i odczuwać Boga. Mojżesz rozmawiał z Bogiem, jak się rozmawia z przyjacielem, twarzą w twarz. Cokolwiek to znaczy. Znaczy, że miał bardzo bliską relację. On słyszał głos Boży, on widział Boga, on odczuwał, on przekazywał. On był pełen rozmowy z Bogiem. On rozmawiał z Bogiem. Taka relacja wzbudza jeszcze większe pragnienia i oczekiwania. Gdy spędzasz czas z Bogiem, gdy rozmawiasz z Nim, gdy trwasz w Jego Słowie, gdy wydzielasz czas, poświęcasz ten czas dla Niego, rezygnując z wielu ozdobników i innych rzeczy, gdy liczy się tylko On i Ty, wtedy On zaczyna do Ciebie mówić, On wzbudza swoje pragnienia w Twoim sercu. Jesteś rozbudzany przez Boga, inspirowany przez Boga, aby jeszcze bardziej, aby jeszcze więcej, aby jeszcze głębiej doświadczać Go. Ta relacja wzbudza jeszcze większe pragnienia i oczekiwania. W 12 wersecie Mojżesz mówi do Pana: oto Ty, Panie, mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. Zobaczcie, Mojżesz rozmawia z Bogiem, jak z przyjacielem, twarzą w twarz. Mógłby powiedzieć, starczy mi, Panie, już, co więcej potrzebuję? Niczego. Jest okej, jest cacy, jest super. On zaczyna z Bogiem rozmawiać i mówi, to też jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, bo mówisz, że znalazłem, że znasz mnie po imieniu, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Daj mi poznać Ciebie, Twoje zamysły, Twoje zamiary, Twoje plany, Twoją wolę, abym wiedział, że jestem Twój. Mojżesz chce czegoś więcej. I to jest normalne. Jeśli rozwijasz swoją społeczność z Bogiem, to chcesz Boga coraz bardziej. Nie wystarcza Ci to, co już masz, bo On chce coś świeżego i nowego Ci dawać i Ty masz pragnienie tego doświadczać. Ty masz pragnienie w Bogu wzrastać. Mówi, przede wszystkim mówi, daj mi poznać swoje zamysły, swoje zamiary, swoje plany, abym Ciebie poznał. Poznać, wiedzieć o Bogu. Są dwie różne sprawy. Poznać znaczy osobiste poznanie. To nie wiedza o faktach, ale faktyczne poznanie Boga. To autentyczne, namacalne spotkanie się z Bogiem. I w Pawła sercu było dokładnie to samo, gdybyśmy dalej czytali Filipian 3 rozdział. On mówi, gdy mówi o tym, że uznaje wszystko za śmieci, żeby zyskać Chrystusa, że to wszystko jest nieważne, te ozdobniki. Ważny jest tylko Chrystus, znaleźć się w Nim i potem mówi, żeby poznać Go i doznać Jego mocy. W tym czasie Paweł jest 27 lat człowiekiem wierzącym. doświadczył Chrystusa w niesamowity sposób. Niesamowity sposób doświadczył Jego realności, Jego mocy, Jego objawienia, wszystkiego. I po 27 latach chodzenia z Chrystusem mówi, żeby poznać Go bardziej, żeby doznawać jeszcze bardziej Jego mocy. Dokładnie to, co zrobił awanturnik Mojżesz. Nie wystarczało mu, że rozmawiał z Mojżeszem, Bóg twarzą w twarz, jak rozmawia się ze swoim przyjacielem, ale mówi, więcej Ciebie chcę, Panie. Więcej Ciebie. Nie zadowala mnie to, bo to jest za mało. Chcę czegoś więcej, czegoś ekstra. Mówi, daj mi poznać swoje zamiary, ale też pamiętaj o tym narodzie. I dalej mówi, 15 werset, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Zobaczcie, tu jest pokazane pragnienie i desperacja Mojżesza. On mówi, jeśli nie z Tobą, Boże, to wolę tu pozostać i nigdzie nie iść. I choćbym do końca życia miał tu pozostać na tej pustyni, to bez Ciebie nie chcę nigdzie iść. Nie chcę. Po prostu albo z Tobą, albo zostaję. Bliskość Boga w osobistym życiu zawsze wzbudza troskę o innych, o cały Kościół. I tu jest to pokazane. On się nie zadowolił tym i nie chełpił tym, że miał świetną społeczność z Bogiem. Widzicie, ja rozmawiam z Panem twarzą w twarz. Ja jestem gość. Teraz chcę poznać bardziej Boga. Ale on mówi, popatrz na swój lud Boży. Gdy masz bliską społeczność z Bogiem, Bóg zawsze będzie Ci kładł na serce inne osoby, Kościół, ciało Chrystusa, abyś się modlił, abyś wspierał, abyś inspirował, aby Ci zależało na całym Kościele, a nie tylko na Tobie. Bądź ze mną na co dzień, mówi Mojżesz i potem mówi, wyrusz z nami. Kościół składa się z wielu jednostek, z wielu ego. I te wiele ego, te wiele jednostek tworzy nas, Kościół. I już jesteśmy my. My, Kościół, który się o siebie troszczy. My, Kościół, który zauważa siebie w potrzebach. My, Kościół, który się o siebie modli. My, Kościół, który doświadcza Boga. My jesteśmy Kościołem. W pojedynkę nie jestem Kościołem. My tworzymy Kościół. Dalej mówi Mojżesz, po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud mój. Mojżesz mówi, my nie jesteśmy byle jakim narodem, my nie jesteśmy byle jakim ludem, my nie jesteśmy byle jakimś tam pokoleniem. My należymy do wyjątkowego Boga i chcemy się wyróżniać. Chcemy się wyróżniać. My chcemy, abyś nas wyróżniał swoją obecnością, Panie. Chcemy być wyróżnieni, inni, wyjątkowi, bo mamy wyjątkowego Boga. Halleluja! Ja chcę być inny, ja chcę się wyróżniać, ja chcę, aby Bóg mógł pośród mnie, pośród nas objawiać swoją chwałę, bo jest wyjątkowym Bogiem. Tak czy nie? I On takim chce się objawiać, ale czy my chcemy? Czy my jesteśmy głodni, zdesperowani, pragnący, czy zadowalamy się tym, co już mamy? Bóg się zgadza na to, co ciekawe, bo rozmawia z Nim Mojżesz jak przyjaciel z przyjacielem. I on ciągle chce więcej od Boga i Bóg się na to zgadza. Rzekł Pan do Mojżesza, 17 werset, także i tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię. I wtedy Mojżesz z radością w podskokach pobiegł do narodu izraelskiego i powiedział, osiągnęliśmy, co mieliśmy osiągnąć, Bóg pójdzie z nami, tak? Nie. Nie. A Bóg mówi, a gdy Bóg to powiedział, Mojżesz mówi, pokaż mi proszę chwałę Twoją. Jemu nie wystarczyło to, co już od Boga osiągnął. A więc ciągle chcę Wam pokazać, on miał pragnienie więcej, 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 więcej na Boga. Jego głód rósł, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. I on chciał doświadczać coraz bardziej Boga. To absolutnie go nie zadowoliło. Pokaż mi proszę chwałę Twoją. Chwała Boża to objawienie Bożej natury, Bożej istoty, Bożych cech, Bożego charakteru. Innymi słowy, Mojżesz mówi, pokaż mi, kim naprawdę jesteś, Boże. To nie tylko chodzi o ponadnaturalne działanie, choć to się zawiera w tym, ale o charakter, istotę, naturę i cechy Boga. On chciał go zobaczyć w pełni, w całości. Chcę cię poznać, a nie tylko znać cię ze słyszenia. Hiob dokładnie to samo przeżył. Gdy przeszedł przez to największe doświadczenie swojego życia, mógł powiedzieć w 42 rozdziale, w 5 wersecie: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, Boże, ale teraz moje oko ujrzało Cię. Więc w namacalny sposób doświadczyłem Cię i wiem, że jesteś żywym, realnym, cudownym, ponadnaturalnie działającym Bogiem. Bóg mówi do niego, 19 werset: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą. Bo ja decyduję, i dalej mówi o tym, bo ja decyduję o tym. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję, zlituję się nad kim się zlituję, nad Tobą się lituję i spełniam Twoją prośbę, mówi Bóg. Całe dostojeństwo moje, cały mój majestat ukażę Ci, ale nie mogę tego zrobić w całej pełni, bo byś tego nie wytrzymał, bo byś tego nie zdzierżył, nie przetrzymał, to by Cię zabiło. Powiedział: nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I chodzi tutaj właśnie o tę pełnię boskości, bo wcześniej rozmawiał z Nim twarzą w twarzę, więc Bóg z Nim miał społeczność. Ale on chciał pełnię Bożego majestatu, pełnię Bożego dostojeństwa. Bóg mówi: zdecyduję, na ile będę mógł Ci pomóc. Mówi: stań na skalę. Ja będę przechodził, osłonię Cię moją ręką i tylko potem, jak przejdę, będziesz mógł mnie zobaczyć odrobinę z tyłu, gdy będę szedł, bo inaczej cała moja chwała, moje dostojeństwo by Cię zabiło. A więc spełnia jakby jego prośbę. Bóg pokazuje Mojżeszowi swoją chwałę i Bóg zdecydował, na ile ją pokazał. Ale dla nas rodzi się pytanie: czy jesteś gotowy umrzeć, aby widzieć Boga w działaniu? Czy jesteś gotowy umrzeć? Bo Mojżesz był zdesperowany. Dla niego nie było albo, albo. On mówi: jestem gotowy, chcę widzieć Twoją chwałę. Czy jesteś gotowy umrzeć? Czy jesteś gotowy całkowicie zrezygnować z siebie dla mnie? Pyta Bóg. Jeżeli chcesz mnie widzieć w działaniu i modlimy się o to i chcemy nawróceń, uzdrowień, uwolnień, wyzwoleń, Bożego poruszenia, Bożego zbawienia. Chcemy? Chcemy. To Bóg zadaje nam pytanie. Czy jesteś gotowy umrzeć? Jeżeli chcesz zobaczyć moją chwałę, to czy jesteś gotowy, zdecydowany złożyć swoje ciało w ofierze? Umrzeć. Bo żywy mnie zobaczyć nie może. Czy jesteś gotowy umrzeć? Czy jesteś gotowy zrezygnować z siebie dla mnie? Jan 12, 24, Jezus mówi: jeśli ziarko nie obumrze, pojedynczym ziarkiem zostaje. Łukasz 14, 33, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma dla mnie, nie może być uczniem moim. A więc Jezus mówi: chcę was prowadzić, chcę być waszym nauczycielem, ale ziarko musi obumrzeć, wyrzec się wszystkiego. W innym miejscu mówi: zaprzeć się samego siebie, przybić i umrzeć z Chrystusem. Tak uczynił Paweł, który mógł powiedzieć, Galacjan 2,20: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie, a obecne życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i za mnie umarł. Czy jesteś gotowy umrzeć dla siebie samego, dla swoich ambicji, dla swoich pragnień, dla swoich egoistycznych pobudek, aby widzieć Boga w działaniu? I to jest wyzwanie, które jest rzucone. I to nie jest tak, hop, siup, że ja teraz oczekuję od was odpowiedzi, bo z tym wiążą się koszta. Z tym wiąże się cena do zapłacenia. Jezus też o tym mówi właśnie w tym fragmencie w Łukasza 14. Mówi: gdy ktoś chce wybudować wieżę, oblicza koszta. Gdy król wyrusza na wojnę, musi zobaczyć, czy z 10 tysiącami jest w stanie walczyć z 20. Oblicza koszta. Bóg nam daje wszystko i mówi: wszystko jest wasze, całe dziedzictwo, cała moja chwała, ale czy jesteście gotowi zapłacić cenę? Czy jesteście gotowi umrzeć dla swoich grzesznych ambicji, pragnień, abym tylko ja i tylko Chrystus w was mógł objawiać się i manifestować? Bóg bierze Mojżesza. Mojżesz stoi, dalej czytamy 34 rozdział, 6 werset: wtedy Pan przeszedł obok Mojżesza, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary. Tu nastąpiło objawienie chwały Bożej, Bożego charakteru. Bóg mówi: najpierw zdejmijcie wszystkie ozdoby, bo nie wiem, czy nie musiałbym was zabić z powodu twardego karku, który macie. Mojżesz mówi: pokaż mi swoją chwałę. Bóg objawia mu swój charakter, swoją naturę i istotę. I podtrzymuje to, co było powiedziane tutaj. Nie pozostawia w żadnym razie bez kary, ale mówi o tym, że jest miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech. To jest Bóg, do którego przychodzimy i do takiego Boga zwracamy się, i taki Bóg zapytuje: czy chcesz umrzeć dla mnie? To jest objawienie Bożej chwały. Nie jak Mojżesz, który był przerażony i drżący, gdy powiedział o tym, że stawał przed Bogiem, ale Nowe Przymierze mówi, że z radością, z miłością, z wdzięcznością, aczkolwiek ciągle z nabożnym szacunkiem i czcią, przychodzimy do Boga, ale przychodzimy z miłości. I Bóg mówi, już tutaj objawiając siebie: jestem Bogiem miłosiernym, łaskawym, aczkolwiek srogim, nieskorym do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, aczkolwiek świętym, zachowujący łaskę dla tysiący, odpuszczający winę, występek i grzech, ale nie pozostawiam na sucho nic. Pokazuję mu swoją całą chwałę, swój majestat, całą swoją piękność. Objawia się. I gdy Mojżesz widzi takiego Boga, 9 werset mówi: jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, racz pójść w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Tu nastąpiła pełnia objawienia Bożego. Wtedy Mojżesz nie wiedział, czy lud może pójść, czy nie, a teraz był gotowy. Mówi: tak, znamy Cię takiego, takim jesteś, przebaczaj nam nasze winy, choć jesteśmy twardego karku, karć nas, przemieniaj, weź nas w dziedziczne posiadanie. Chcemy iść z Tobą, albo w ogóle. I Bóg obiecuje od 10 wiersza, gdybyśmy dalej czytali, jest napisane: oto ja zawrę z Wami przymierze, wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie nie działy się po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co ja z Tobą uczynię. To słowo straszne mówi budzący respekt, szacunek, to, co ja z Tobą uczynię. A więc niesamowite rzeczy Bóg im obiecuje. I dalej, gdybyśmy czytali, Bóg stawia warunki. Przymierze to jest umowa między dwojgiem ludzi. I Bóg mówi o swoich rzeczach: nie mieszajcie się, nie służcie innym bogom, chodźcie ze mną, dawajcie mi wszystko, pamiętajcie o szabacie, wszystkie święta przestrzegajcie. A więc mówi, obiecuje, co z nimi zrobi. I myślę, że warto. I Mojżesz był na to zdecydowany. Mówi: Panie, my chcemy iść tylko z Tobą. I pozostał tam, 28 werset, pozostał tam u Pana Mojżesz przez 40 dni, 40 nocy. Nie jadł chleba, ani nie pił wody. Spisał na tablicy słowa przymierza, 10 słów. Nie potrzebował 40 dni, 40 nocy, aby spisać 10 przykazań. On rozkoszował się Bożą obecnością. On przebywał z Bogiem. On tak bardzo nasiąknął Bogiem po tych 40 dniach, że gdy zstępował z góry, czytamy dalej, miał te dwie tablice, to Mojżesz nawet nie wiedział, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. On schodził, a ludzie w szoku. I nic nie musiał mówić, bo oni wiedzieli, że on rozmawiał z Bogiem, bo jego twarz promieniała. Boża natura stała się jego naturą. Bóg przebywa w światłości niedostępnej. Gdy Paweł jechał do Damaszku, co ujrzał? Światłość wielką. A więc to jest Boży majestat. I gdy on przebywał z Bogiem, jego twarz napromieniała. I gdy wrócił na ziemię, ludzie wiedzieli, że on rozmawiał z Bogiem. Ponadnaturalność Bożych przeżyć doprowadza nas do tego, że jaśniejemy i promieniujemy od przebywania z Bogiem. Cel przebywania z Bogiem jest jeden: podobieństwo do Jezusa, życie dla Niego, gruntowna przemiana. I oczywiście dzisiaj nie chodzi, żeby nasza twarz jaśniała, promieniowała, ale jeśli mamy społeczność z Duchem Świętym, przebywamy z Bogiem, z Jego Słowem, to owoc Ducha musi być widoczny w naszym życiu. Musimy rodzić owoc Ducha, bo to jest niemożliwe, Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, wierność, wstrzemięźliwość, dobroć. Jakie jeszcze? Łagodność. Jeszcze zabrakło mi dwóch. Cierpliwość i uprzejmość. To jest owoc Ducha. Więc gdy chodzę z Bogiem, to ja nie muszę mówić wszystkim, ja spędzam godzinę czasu dziennie na modlitwie, mówię wam, a ludzie wiedzą, bo moja natura jest przemieniana, bo z kim przystaję, takim się staje. I Duch Święty jest widoczny w moim życiu. Mam wiedzę Bożą, mam wgląd Boży, mam bojaźń Bożą, chodzę Bożymi drogami, nie czepiam się tego, co nie powinienem, nie chodzę tam, gdzie nie powinienem, nie patrzę na to, na co nie powinienem, bo Duch Święty mi o tym mówi. I widać po mnie, że chodzę z Jezusem. Że mam społeczność z Duchem Świętym. Inni muszą zauważyć zmianę, że żyjesz dla Jezusa. Jeżeli nie, to coś w twojej relacji z Duchem Świętym jest nie tak. Jeśli dalej masz starą naturę, stare nawyki, stare słowa, jak się zdenerwujesz, to klniesz jak szewc i tak dalej, bo ja taki jestem. Ja taki byłem. Ale gdy Jezus wszedł do mojego życia, już taki nie jestem, bo nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Amen. Dobrze powiedzieć na to amen. Ja też już mówię amen. Na zakończenie, 2 Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. Co musiano robić tam, gdy Mojżesz miał promieniującą twarz? Zasłaniano mu, gdy rozmawiał z ludem. Tak mocno biła jasność. Co mówi Paweł o nowym przymierzu i o nowym przebywaniu z Bogiem w wymiarze Ducha Świętego, w duchowym wymiarze? 2 Koryntian 3:18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. My nie musimy zasłaniać sobie twarzy. My nie musimy nosić zasłony. Ale my z odsłoniętym obliczem, w Duchu Świętym, w wolności Ducha Świętego, bo wcześniej jest napisane, Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Z chwały chwałę przemieniani na podobieństwo Jezusa, z odsłoniętym obliczem możemy śmiało żyć, zwyciężać, prowadzić zwycięskie życie, odnosić sukcesy, dochodzić tego, co jest Boże, co jest Jemu miłe, czyste i doskonałe, w czym On ma upodobanie. Możemy, bez żadnego problemu, tylko... Czy jesteśmy gotowi umrzeć dla siebie samych? I czy mamy pragnienia, Boże pragnienia w naszych sercach, aby widzieć Boga w działaniu więcej, głębiej, dojrzalej, w jeszcze inny sposób? Ja mam takie pragnienie i to Bóg rozbudza w moim sercu. I o tym też mówimy, zwiastujemy, bo jako przywódcy chcemy widzieć Kościół pełen Bożej chwały, Bożej mocy, Bożej miłości, działania Ducha Świętego. Jest wiele, wiele, wiele dla nas przygotowanych, ale to od nas zależy, czy z tego skarbca weźmiemy. To od nas zależy, czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę. To od nas zależy, czy wolimy spędzić godzinę z Bogiem, czy godzinę przed telewizorem. Czy godzinę rozmawiając o sprawach Bożych, czy obmawiając innych ludzi. To od nas zależy, jakie decyzje podejmujemy. Od Ciebie i ode mnie, od każdego z nas. Bóg mówi, chcę swoją chwałę okazać tym, którzy naprawdę zdeterminowani są, aby mnie szukać. Powstajmy do modlitwy.